co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Nie wolno miodu spożywać, znaczy nie wolno, nie powinno się miodu spożywać w jakimkolwiek rozcieńczeniach. Miód powinno się spożywać tak, jak dotrzymuje się go ze słoika.
W dzisiejszych czasach zagrożeniem koronawirusem ważna jest odporność organizmu. Wsparciem naszego zdrowia i odporności jest z pewnością miód. Jak właściwie go spożywać i przechowywać? Jak powstaje miód? Gośćmi audycji są profesor Artur Stojko, prezes Rady Polskiej Fundacji Apiterapii oraz Rafał Liśkiewicz, bartnik, pszczelarz z Kolska. Panie profesorze, miód ponoć idealnie chroni przed przeziębieniami. Czy ten miód ma także właściwości chroniące nas przed obecną pandemią koronawirusa, przed tym koronawirusem?
To znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o produkty pszczele, a szczególnie uwzględniając miód. I to miód odmianowy, który może być miodem spadziowym pochodzenia zwierzęcego, a może być miodem nektarowym pochodzenia roślinnego. Oczywiście na pytanie, czy może chronić nas przed obecną endemią, to stwierdzenie tego nikt nie potwierdził naukowo. Można jedynie przypuszczać, że ponieważ ma udział w budowaniu zdrowia, ponieważ około 600 związków występujących w miodzie, one uzupełniają niedobory organizmu, które trudno jest ustalić na drodze analitycznej, czy nawet czy klinicznej. A więc w związku z tym niejako pośrednio uczestniczy w odbudowaniu odporności, czy ewentualnie wpływa korzystnie na procesy metaboliczne o charakterze komórkowym czy układowym.
Jak czytałem, ten miód właściwie służy ludziom od już tysięcy lat, jeżeli chodzi o właściwości prozdrowotne, ale tak dokładnie nie jest jeszcze jego moc i skuteczność określona przez medyków, przez lekarzy.
Słuszna interpretacja, tym bardziej, że w tej chwili nie mamy miodu tego, bo faktycznie historia jest 2,5 tysiąca lat, ale nie mamy obecnie miodu tego hipokratowskiego, który był naprawdę, dzisiaj jego 250 recept utrzymuje się opartych na miodzie, jeżeli chodzi o profilaktykę i leczenie człowieka. Ale to był miód, który już dzisiaj jest nieosiągalny, ponieważ to był miód pochodzący z barci i on zawierał w swoim składzie wszystkie produkty pszczele za wyjątkiem jadu pszczelego. I to był potężny środek biotyczny o działaniu farmakologicznym. Obecnie ten miód odstaje od tego miodu hipokratowskiego, a poza tym, co jest jeszcze bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ wszędzie wchodzi komercja. I również w tym przypadku wchodzi komercja. Mianowicie obecny miód, prawdę powiedziawszy, taki prawdziwy, który można określić środkiem leczniczym, to jest dostępny u pszczelarza. I to u uczciwego, porządnego pszczelarza. I powinien być odpowiednio, w odpowiedniej formie dystrybuowany, przechowywany, jak i w odpowiedniej formie spożywany.
No właśnie, tak? Panie profesorze, to jest duży problem, ponieważ każdy z nas, kupując miód, chciałby mieć pewność, że ten miód pochodzi od pszczelarza, że ma te właściwości, że nie jest to produkt miodopodobny, ale niestety wielu pszczelarzy czy wielu handlowców, może to lepsze określenie, w pogoni za zyskiem, często fałszuje ten miód i niestety my kupujemy już takie podrobiony miód, czyli wzbogacony o różne środki, których nie chcielibyśmy spożywać.
Ma pan rację, panie redaktorze. Miody od pszczelarza, uczciwego pszczelarza, bezpośrednio kupione w pasiece, który ma swoją renomę, pszczelarz, bo proszę pamiętać, że uczciwy i porządny pszczelarz już w grudniu nie ma miodu, ze względu na to, że jego pozyskanie nawet przy rodzinach, przy ilości 100 rodzin, to jednak taki popyt jest na ten miód od takiego pszczelarza, że on, tak jak powiedziałem, kończy sezon w październiku, a w grudniu już nie ma miodu. Ale co ważne jest, co pan podkreślił, słusznie, powinniśmy się bronić przede wszystkim przed importem miodu do Polski. To wszystko, co się dostaje z kierunku wschodniego, taki jak jest chiński, ukraiński, to są bardzo często fałszowane syropy niepochodzące z nektaru, tylko z różnego rodzaju syropów, cukrowego, kukurydzianego, ryżowego. W tej chwili myśmy opracowali pewną technikę kontrolowania miodu, wykorzystując nuklearny rezonans magnetyczny. To zresztą opublikowaliśmy na Kongresie Międzynarodowym Pszczelarskim w Polsce, w Cieszynie, w marcu, jeszcze przed endemią. I tu jest szansa, że wejdzie w ciągu roku czy dwóch lat ta metoda jako kontrola jakości miodu. I wówczas on na pewno będzie artykułem, a nawet środkiem leczniczym, który powinien być sprzedany w aptece. Na razie miód w aspekcie światowym jest jednym, proszę sobie wyobrazić, z 9 najbardziej fałszowanych produktów pszczelich. Rozpoczęło się to wszystko w Chinach i kończyło się, mam wrażenie, aferą Honeygate w Stanach Zjednoczonych, gdzie udowodniono, jak bardzo czynnik merkantylny odgrywa rolę w produkcji miodu, w jego dystrybucji. Jako Polska Fundacja Apiterapii myśmy wystąpili z apelem do polskiego pszczelarstwa. Unikajcie importu tych miodów, tylko dlatego, że ci importerzy mieszają go z polskim miodem, nadają mu rangę polskiego miodu, bo jeszcze jeżeli chodzi o polskie miody, od pszczelarzy są w 100% prawie pewne ich jakość lecznicza. Nie tylko jakość, nazwijmy to, jako potencjał energetyczny.
Wspomniał pan o tym, że niestety te miody są fałszowane. Jak my, laicy, jesteśmy w stanie odróżnić, powiedział pan, użycie rezonansu, to każdy z nas nie będzie w stanie sprawdzić w ten sposób właśnie miód. Czy możemy, patrząc na ten miód, przelewając go, smakując, odróżnić go od fałszywego?
Więc tak, smakiem, zapachem, czy własnościami organoleptycznymi, to jest tylko jedna z podstawowych takich, nazwijmy to, które można na co dzień stosować, to zobaczyć, czy ten miód jest skrystalizowany. Ponieważ miody przegrzane i miody fałszowane często nie krystalizują i po roku on utrzymuje jeszcze postać płynną. Ale to jest metoda, która w zasadzie jest mało skuteczna, ponieważ to dopiero próby te, o które ja wymieniłem poprzednio, mogą nadać temu artykułowi spożywczemu wartość środka leczniczego. Nie jesteśmy w stanie na co dzień jedynie tylko patrzeć, żeby to nie były miody z importu, a najważniejsze, żeby był na etykiecie podpisany pszczelarz, producent tego miodu, który odpowiada za jego oznakowanie. 60 lat obserwuję jego aktywność, a przede wszystkim coraz większe poznanie jego wartości. Jeszcze 50 lat temu znaliśmy około 30 związków występujących w miodzie. Teraz jest ich około 600. A więc jest to potężny rezerwuar, a poza tym najważniejsze, naturalny rezerwuar związków niezbędnych do budowania zdrowia człowieka.
Panie profesorze, a jeżeli chodzi o trwałość, bo czytałem, że miód nie ma jakby końcowej daty ważności, że można po prostu go przechowywać nieskończenie długo. Czy to prawda?
To znaczy, jeżeli są zabezpieczone odpowiednie warunki, nie ma takiego ośrodka, który byłby w nieskończoność utrzymywany i zachowywał swoją aktywność biotyczną. Tak samo miód. Na niego bardzo negatywnie działają temperatury. Bo o co chodzi w miodzie? Że w miodzie, tą prawdę powiedziawszy, ten potencjał farmakologiczny, leczniczy, to pochodzi nie z nektaru, ale pochodzi od pszczoły. Składnikiem 1% w miodzie jest wydzielina gruczołów ślinowych i gardzielowych pszczoły. To są te enzymy, które mają naprawdę wspaniałą aktywność biotyczną i budują zdrowie człowieka, ale wystarczy, że ktoś przegrzeje miód w temperaturze 50 stopni, to właśnie zniszczy tą sferę enzymatyczną pochodzenia owada. I wówczas jest to tylko słodzik. To znaczy, to jest wówczas 80%, bo 20% do 20% może być wody, a 80% to są węglowodany.
Panie profesorze, wspomniał pan apiterapia. Apiterapia tak. To jest sposób leczenia produktami pszczelimi, tak można powiedzieć, tak? Mleczko, można miód, czy wosk, czy pyłek. te wszystkie elementy, które ewentualnie pochodzą właśnie przy produkcji miodu. Czy ten sposób leczenia w Polsce jest mocno rozwinięty?
Apiterapia jest to pod pojęciem tej nauki, rozumiemy wykorzystanie własności biotycznych produktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu człowieka. W apiterapii wykorzystywane są te właśnie związki, o których pan powiedział. Jeszcze istnieje apitoksynoterapia, to jest leczenie jadem pszczelim. I od razu zaznaczam, w Polsce naturalnym jadem pszczelim ta metoda jest zabroniona. Natomiast jeżeli chodzi o apiterapię w odróżnieniu od apitoksynoterapii, jest akceptowana i nareszcie jest w tej chwili apiterapia przedmiotem akademickim wykładanym w ramach obowiązkowych programów studiów, a nie tylko jako kiedyś fakultatywny. A więc w miarę właśnie odkrycia poszczególnych związków w produktach pszczelich, ale przede wszystkim w miarę postępu standaryzacji, bo żeby wiedzieć, jak działa dany środek leczniczy, to trzeba przede wszystkim znać jego siłę, określić jego, a standaryzacja może przebiegać w dwóch płaszczyznach. Standaryzacja chemiczna, a więc która nie może być wykonana w przypadku produktów pszczelich, dlatego że nie ma związku jednego odpowiedzialnego za jego aktywność biotyczną. To jest konglomerat. To jest symbioza tych związków, a w zasadzie mówiąc językiem naukowym, synergis, który kształtuje aktywność biotyczną miodu, mleczka pszczelego, pierzgi, nawet obnóży pszczelich czy wosku. I na tym właśnie polega cała nauka, ażeby udokumentować, ale nie w sposób, tak jak to ma się obecnie u nas w Polsce, internetowy, ale w oparciu o badania przedkliniczne i kliniczne, a wyniki opracowywane w recenzowanych czasopismach naukowych. To jest prawda. Natomiast w tej chwili, jak wszędzie, zresztą również i w przemyśle farmaceutycznym, komercjonalizm rządzi, a więc prawda, producent leku, on nie będzie, jest zwolennikiem swojego preparatu, który syntezował się w ramach jego działalności. A przede wszystkim o tym wszystkim decyduje ten czynnik merkantylny, a więc decyduje efekt ekonomiczny.
Panie doktorze, czy pan w praktyce porad rodzinnych, teleporad, udzielał kiedyś takie sugestie, żeby ewentualnie spożywać miód albo wyroby pszczele? Lekarz rodzinny Wojciech Perekitko.
Oczywiście, że tak. Miód ma bardzo szerokie właściwości prozdrowotne, jeśli mogę tak ogólnie powiedzieć, jako leczenie uzupełniające. W niektórych schorzeniach oczywiście ze korzystamy, szczególnie, że w naszym regionie tutaj lubuskim bardzo dużo naszych pacjentów zajmuje się pszczelarstwem, więc szkoda byłoby nie korzystać z tego naturalnego dobrodziejstwa, które nam przyroda daje.
A pan sam spożywa miód?
Tak, spożywam. Najczęściej w tym okresie jesienno-zimowym bardzo lubię miód lipowy. Wzmacnia odporność w okresie tym, gdzie nam spada, więc jesień-zima. No i czasami używam go również zamiast cukru do herbaty.
A pyłek pszczeli czy wosk?
Tutaj mniej, muszę powiedzieć, i raczej mam mniejsze doświadczenie, jeśli chodzi o pyłki. Muszę powiedzieć, że moi pacjenci, którzy się zajmują pszczelarstwem, czasami mnie edukują i tutaj mam dobrych, fajnych partnerów do dyskusji. Wiem, że się niektórzy specjalizują nawet w takiej dziedzinie, więc tam, gdzie wiem, gdzie potrafię zastosować, to oczywiście jako leczenie uzupełniające albo dodatek do właściwego leczenia stosuję.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Powiedział pan 2,5 tysiąca lat, a dopiero teraz właściwie zajmujemy się tak poważniej apiterapią, tak? Czyli wykorzystaniem tych wszystkich produktów, jeżeli chodzi o leczenie człowieka, sposób już taki bardziej naukowy.
To jest 2,5 tysiąca lat, ale miód kiedyś odgrywał kolosalną rolę w leczeniu i profilaktyce człowieka. Natomiast w pewnym momencie od czasu odkrycia neozawarsanu przez Ehrlicha nastąpił nagły wzrost do leku syntetycznego. Nam się wydawało, że jesteśmy w stanie już sami syntetyzować wiele leków, a nawet substancji pochodzenia organicznego, ale syntetyzować, prawda, na drodze chemicznej. I okazało się, że właśnie ten system, ta fascynacja nie farmakognozją, a farmakologią doprowadziła do tego, że wystąpiły czynniki uboczne, niepożądane, a więc działanie kancerogenne nawet, czy mutagenne, czy embriotoksyczne. Prawda? Kto by pomyślał, że ta powszechnie stosowana i tak bardzo propagowana przez współczesną medycynę aspiryna, ona ma też również wiele działań negatywnych, które właśnie wychodzą w szerokim stosowaniu klinicznym.
Panie profesorze, jak w takim razie spożywać ten miód, bo różne są wersje. Niektórzy twierdzą, że trzeba do szklanki z wodą w temperaturze pokojowej wieczorem włożyć łyżkę miodu i dopiero na rano tą wodę ze szklanki z miodem wypić. Czy taka jest terapia skuteczna?
Dziękuję panu za to pytanie. Jednym z właśnie, że tak wyrażę, propagatorów tej błędnej metody picia w szklance, rozpuszczenia w szklance, to byłem ja. Ponieważ w 1996 roku w ramach książki Natura Naturalna opracowywałem rozdział apiterapia i tam podałem właśnie, proszę właśnie w ten sposób, żeby przygotować sobie wieczorem pół szklanki wody, miodu i rano to spożyć. Ale nie wiedziałem wówczas, że właśnie w miodzie znajdują się również substancje nierozpuszczalne w wodzie. To są auksyny, kwas abscyzynowy i one zostają na ścianach naczyń, ale to dopiero wymagało wielu obserwacji, żeby na to wpaść. I dlatego teraz prostuję. Nie wolno miodu spożywać, znaczy nie wolno, nie powinno się miodu spożywać w jakimkolwiek rozcieńczeniach. Miód powinno się spożywać tak, jak dotrzymuje się go ze słoika. To znaczy łyżeczkę miodu czy łyżkę miodu spokojnie połykać, oczywiście bezpośrednio z łyżki, albo na chleb, czy na serek, czy na taką rzecz, ale nie wolno tego robić, znaczy nie wolno, używam tego, że tak wyrażę, za mocno, ale nie powinno się go właśnie ani rozcieńczać, ponieważ wiele jego substancji, to co wymieniłem już, to są hormony roślinne nierozpuszczalne w wodzie, zostają na ścianach naczyń i w ten sposób zubożamy jego aktywność biotyczną.
A pozostałe elementy, czyli mleczko, pszczele, czy pyłek, możemy to spożywać profilaktycznie, czy lepiej tylko w momencie, kiedy lekarz nam to przepisze?
To są bardzo dobre biopreparaty. Mleczko, pszczele, pierzga, czy nawet obnóża, prawda? Bardzo dobrze, szczególnie jeżeli chodzi o pierzgę i obnóża, to jest ten błonnik pokarmowy, bardzo budujący układ, wspomagający układ immunologiczny. Bezwzględnie należy spożywać, ponieważ są to biopreparaty, które nie działają negatywnie. Nie można ich przedawkować. Jedynie konsekwencją miodu, jeżeli ktoś za dużo będzie jadł miodu, prawda, no to jest materiał energetyczny, chociaż 3300 kalorii ma kilogram miodu. A więc to nie tak dużo w porównaniu z innymi węglowodanami i z innymi cukrami.
Miód na pewno warto spożyć przed dłuższą podróżą. Doda nam energii.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Artur Stojko, prezes Rady Polskiej Fundacji Apiterapii oraz Rafał Liśkiewicz, bartnik, pszczelarz z Kolska.
60 lat pracuję nad tymi preparatami i doktorat, habilitację, profesorę, wszystko dzięki badaniom wykonywanym na produktach pszczelich. I w dalszym ciągu, jak miałbym powiedzieć na temat, czy ja coś wiem, to ciągle mówię, wiem, że nic nie wiem. No, oczywiście w poczuciu pełnej odpowiedzialności to, co mówię. Natura jest coś tak skomplikowanym i tak pięknym, że bardzo często nasz umysł nie jest w stanie tego objąć, mimo że nam się wydaje, że wszystkie rzeczy, które wykonujemy, ten nasz umysł jest taki tak mądry. Widzi pan, takie weźmy, jeżeli mogę oczywiście na marginesie tej sprawy powiedzieć. Wydawałoby się, że tajemnice niektóre, które są dostępne, były tylko stwórcy, jak broń jądrowa czy komórka macierzysta. Proszę zauważyć, rozbicie takiego małego atomu doprowadza do tak potężnej wyzwania, tak potężnej energii. I człowiek dostał to, że się tak wyrażę, odkrył to, ale jak musi uważać, gdyby nie Hiroshima i Nagasaki, najprawdopodobniej ta energia byłaby wykorzystana w sposób tragiczny dla nas. Tak samo komórka macierzysta. Wydawało się, że już odkryliśmy czynny aparat regeneracyjny, odtwarzający nasze narządy i tak dalej. To, jeżeli naprawdę ktoś głęboko w tym tkwi, to zauważy, jakie to jest strasznie niebezpieczne, a szczególnie jeżeli chodzi o klonowanie gatunkowe. To może doprowadzić do tragedii, a jeżeli chodzi o działanie komórek macierzystych, to one przede wszystkim działają na zasadzie enzymatycznej w stosunku do komórki naszej normalnej, przedłużając tam proces apoptozy, czy wydłużając życie komórki. Ale to nie jest tematem naszego, tylko mówię naszej rozmowy. Ale mówię właśnie, że jeżeli chodzi o naturę, powracamy znowu do produktów pszczelich. Tak wspaniałej społeczności, jaką jest rodzina pszczela, to nie ma w świecie.
W każdym razie dwuipółtysięczne doświadczenie człowieka z pszczołami powoduje, że możemy zaufać, że ten miód na pewno nam pomoże, a nie zaszkodzi.
Jestem przekonany, że tak. A propos jeszcze przechowywania, proszę przechowywać w ciemnym pomieszczeniu i w temperaturze nie przekraczającej 18 stopni, ponieważ już promienie UV działają negatywnie w stosunku właśnie tej sfery, która jest tą sferą enzymatyczną, to znaczy to, co jest pochodzenia pszczoły, tego wspaniałego owada.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Proszę nam opowiedzieć, co się dzieje właśnie z bólu, jak ten miód powstaje, co robią pszczoły od wczesnej wiosny do późnej zimy.
Miód i pyłek. Podstawą jest w większości pyłek niż miód, bo miód to jest taki zapas pokarmu na zimę. Pokarmu na zimę i pokarmu dla następnych rodzin. Pszczoły się mnożą w sposób naturalny, czyli rójkowo, gdzie zakładają nowy matecznik i powstaje nowa rodzina. Część pszczół wylatuje lotnej, szukając innego miejsca, a młoda matka zostaje na już twardych warunkach, czyli ma już zapas. Pszczoły, które się przygotowują do, albo już są oblatywane i latają w teren i zbierają nektar, no i pyłek. Pyłek jest taką bazą białkową, to jest jedyne białko, które jest w ulu, no i pszczoły wytwarzają tak zwane mleczko, czyli albo pokarm dla larw, łącząc pyłek, wodę, miód i enzym ślimowy. W ten sposób powstaje mleczko pszczele. Tym są karmione larwy, podlewane larwy. Na początku też miodem są delikatnie podlewane, ale żeby budowało ich, jakby organizmy się budowały, czyli te białko jest podstawą, tak, tutaj. No i woda.
A królowa pszczół, ona jest wybrana, czy pochodząca z genów z pokolenia na pokolenie przekazywana?
No do końca nie jest tak zbadane, bo w większości pszczoły decydują, jaka ma być matka.
Czyli demokracja jednak.
Czyli być może jest to demokracja. Matka na oblocie, gdy się unasienia, może przyjąć nawet do 30 trutni. Ona po to zbiera, łapie tyle tych trutni, po to, żeby przez ten okres 6-letni wykorzystywać te zbiorniczki nasienne.
Jak ta matka powstaje? Skąd ona się bierze? Z pszczół robotnic?
Wszystko to się zaczyna od nastroju rojowego, czyli musi być dużo pożytku wiosną. Pszczoły już są w dużej sile i stwierdzają, że już jest czas na dzielenie się rodzin. Wtedy automatycznie powstają miseczki i tak zwane mateczniki. Matka normalnie składa tam jajko. Może być tak, że pszczoły przyniosą jajeczko z jakiejkolwiek komórki. Może być to nawet larwa. Potrafi pszczoła to przenieść. Bezpieczne miejsce, gdzie jej tam pasuje, tam gdzie jest tam właśnie zrobiony ta miseczka. I wtedy podlewają tak zwanym mleczkiem pszczel. Czyli jest bardziej bogato karmiona ta larwa. Każdy ma jakiś tam podział rol. Czyli są karmicielki, są sprzątaczki, są włoszczarki, które budują gniazda. I są też karmicielki. Jest świta też dla królowej, która cały czas chodzi, pilnuje królowej i ją dokarmia. Są roje w fazie majowym, czerwcowym, że kilka matek się wygryza automatycznie jednego dnia i mogą razem z tą rójką wylecieć.
Wylatują pszczoły, chcąc założyć nowy rój, to wystarczy w pobliżu pasieki ustawić ule i mogą być zasiedlone przez te
wylatujące. Można zwabić je do uli. Można je zwabić do uli. To jest ich jakby naturalny instynkt, że one gdzieś wlatują, poszukają sobie swojego miejsca. Ale wcześniej, nawet przed wylotem, są tak zwane zwiady. Pszczoła leci, szuka miejsca, gdzie by rójka mogła już wlecieć. Czyli szuka miejsca już do dalszego bytowania.
Panie doktorze, czy przepisywałby pan spożywanie miodu czy innych produktów pszczelich osobom, które no, mają problemy z przeziębieniem, katarem?
Tak, oczywiście. Nie tylko bym zalecał, ale jako lekarz sam stosuję.
Doktor Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog.
Ostatnio prawie codziennie, od kilku lat.
I w jakiej postaci?
Albo robię z tego taki napój na następny dzień, bo muszę schłodzić, albo oczekuję pewien czas, jeżeli herbata jest chłodna, tak no na wyczucie około 40 stopni, to wtedy łyżeczkę miodu wkładam, wlewam i mieszam i piję. Jako lekarz muszę także tutaj wziąć pod uwagę, że nasz patron Hipokrates miodem leczył. Nie tylko przewód oddechowy, układ oddechowy, ale także rany. Także my to wiemy z historii. Egipcjanie leczyli, Hindusi leczyli. Nawet podobno żona Nerona kąpała się w wannie z miodem, stosowała jako kosmetyk.
My tego kąpania nie polecamy, ale jedzenie miodu jak najbardziej. A jaki rodzaj miodu pan preferuje?
Wszystkie akceptuję, z wyjątkiem akacjowego może, bo jest zbyt biały dla mnie. Dla mnie jako człowieka. Ale ma swoją wartość oczywiście. Zawierają, no poza substancjami słodzącymi, sacharozą, która się wchłania wolniej niż glukoza, mają witaminy B, prawie cały kompleks, B1, B2, B12, witaminę C, chociaż w niewielkich ilościach, witaminę D, K, a także mikroelementy. Potas, magnez, wapń, o ile pamiętam, fluor, nawet żelazo. Także to jest ogromny zasób witamin i mikroelementów potrzebnych do przemian naszego ustroju.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Proszę powiedzieć jeszcze o tych służbowych powinnościach poszczególnych pszczół, bo powiedział pan, że są strażnice królowej, są robotnice. Jakie jeszcze funkcje poszczególne?
Są włoszczarki. Pszczoła robi gniazdo z własnego potu. Czyli pocąc się, wyłuszcza takie łuski wosku i z tego zlepia swoje gniazdo. Czyli jak jest dużo pszczół w ulu, to bardzo szybko powstaje gniazdo. Mamy karmicielki, które karmią młode larwy, które dokarmiają młode pszczoły. Mamy czyścicielki, które czyszczą w ulu, wyrzucają,
sprzątają,
przygotowują gniazdo dla młodych larw, dla jajek, czyli szlifują komórki. Robią to, co tam do nich należy. Mamy też strażniczki, które pilnują jakby całego gniazda. A też mamy tak zwaną świtę królową, tak, czyli która wspomaga tą królową, dokarmia ją, pilnuje pewno i gdzieś ją tam podgania, gdzie są świeżo wygryzione komórki i wyszlifowane, gdzie może już składać jaja, tak, czyli już przygotowane wszystko tak jest na nowy rozwój. Proszę sobie wyobrazić, że w takim ulu może nawet być 80 tysięcy pszczół. Pszczoły na początku sprzątają, są karmicielkami, włoszczarkami.
A to jak to się odbywa? To jest selekcja, jest ty pójdziesz sprzątać, ty pójdziesz...
Nie, to jest kwestia dojrzewania. Do fazy lotnej ta pszczoła jest najstarsza, czyli ona już jest dojrzała do lotów, do zbierania nektaru, przynoszenia pyłku i przechodzą takie fazy.
W jaki sposób teraz powstaje miód? Jak działają pszczoły robotnice, rozumiem?
Zbieraczki tak zwane.
Jak to działa?
Pszczoła zbiera nektar. Nektar, zanim zostanie miodem, no, najpierw musi pszczoła polecieć, pozbierać.
Jak daleko wylatuje od ula?
No może lecieć nawet do 7 km. To, co sobie tam na odległości 7 km pozbiera, to ona zanim dotrze do ula, to ona to zje. Tak? I organizm zużyje to. Raz, że ona to przyjmuje do wola tak zwanego, opija się i z tym leci do ula. To oddaje w ulu innej pszczole i ta następna przenosi gdzieś tam wyżej, magazynując to w komórkach i później jest dojrzewanie miodu. Przy tym dodaje swój enzym ślinowy, tak? Później jest odparowywanie tego miodu i dojrzewanie. Bo w ulu jest zazwyczaj stała temperatura, 35-6 stopni. Ta temperatura jest, wiadomo, że temperatura idzie do góry, tak? I wentylację, którą powodują pszczoły, którą robią, albo utrzymują cały czas taką stałą temperaturę, żeby nie była za duża, nie, żeby nie była za mała. Jak jest za mała, to dogrzewają.
A czym dogrzewają?
Własnym ciałem. Skrzydełkami, odwłokami. Pocierając, wytwarza większą temperaturę. Nawet zimą jest stała temperatura w kłębie 35 stopni. Matka może znosić sobie jajeczka w środku. Pszczoły ją ogrzewają, ten kłąb cały ogrzewają i cały czas ten kłąb jakby żyje. Na zewnątrz jest jakby martwy, delikatne te pszczoły są takie śnięte, ale za chwilę one się wymieniają i wchodzą albo nawzajem się tam od środka ogrzewają.
Pszczoła wylatuje z ula, nawet do 7 km, przynosi z powrotem ten nektar, przekazując go innej pszczole. Ile ten proces do powstania miodu trwa?
Żeby powstał litr miodu, to nawet do 15 tysięcy wylotów, czy 20 tysięcy wylotów pszczoła musi zrobić, żeby powstał litr miodu. Wszystkie, jak tam jest 40 tysięcy, czy 50 tysięcy pszczół w ulu, to niech powiedzmy, że te 20 tysięcy, 30 tysięcy wylatuje, reszta zostaje w ulu i ona przynosi ten nektar. Czyli musi minimum te 20 tysięcy wylecieć, żeby powstał kilogram miodu, czy tam litr miodu. Tak, jeszcze to musi odparować, wszystko zależy od gęstości. Tak. No to wiadomo, że to ma dużo wody w sobie, tak, czyli to musi odparować, dojrzeć w ulu. No i wtedy mamy ten gęsty syrop z zawartością miodu i pyłku.
A jak w takim razie sprzedajecie miód lipowy, czy tam akacjowy, to dlaczego pszczoła ma tylko ten jeden nektar zbierać?
Pszczoła idzie na to, co jest więcej i łatwiej nazbierać, tak? Miód, który ma tam przykładowo 60% pyłku lipowego, będzie miodem lipowym. Pszczelarz to rozpoznaje po zapachu, po smaku, tak? Bo tak byśmy chcieli każdy miód badać, zawozić do badania i on ma tam, jaki ma pyłek w sobie i jaki to jest gatunek. W większości miody są wielokwiatami, tak?
Czyli ten sygnał informacji o tym, że jest akacjowy, to tylko jest większość tego miodu.
No do końca akacjowy miód jest jeden z najczystszych miodów. W tej fazie, kiedy kwitnie akacja, zazwyczaj nie kwitnie nic, chyba że kwitną chabry w zbożach. Ale teraz już są zboża tak wypryskane, że nawet chabrów nie ma. Wykręcając taki miód, czujemy tą akację, ten zapach. Tak jak kwitnie akacja, taki jest zapach miodu. I taki powinien być smak.
A jak my możemy rozpoznać, że to jest miód w pełni czysty, bez żadnych domieszek, dodatków, naturalny?
Laik może nie rozpoznać tego. To wszystko zależy od uczciwości pszczelarza. Jeśli pszczelarz jest po prostu idzie na żywioł, żeby wydusić z tej pszczoły ile się da, no to będzie kombinował, tak? Wszystkie miody naturalne muszą się skrystalizować.
Czy to jest też możliwe, że w tym miodzie są także te środki ochrony roślin?
Jak ja wywożę do rolnika, to dobrze by było, jakby rolnik mówił, kiedy co pryska, na co pryska, żeby się nie pojawiło coś takiego, że nagle giną pszczoły, bo sobie opryskał, nie wiem, na mszyce, czy na cokolwiek, czy na stonkę. Jest sobie gdzieś tam na kwiatku, w polu, jedzie sobie opryskiwacz, ktoś dmuchnie tam na nią, bo to jest jednak taki szron. Ona się nie musi tego napić, ona może być nawet w locie, może się zerwać w tym momencie, ale ona zostanie opryskana. Przylatując do ula, pszczoły inne ją zlizują. Zlizując, znajduje się to nagle gdzieś w ulu, tak? Czy paruje w ulu, tak? To się może gdzieś w komórkach znaleźć. No i może się znaleźć w miodzie, tak? No możemy tego gdzieś, możemy to gdzieś odczuć, tak? Może nie do końca, ale no lepiej, żeby rolnik wiedział, co robi. Miałem 5 lat temu taki przypadek. Ja na przykład na rzepak nie wolę pszczoły. Jeśli nawet w okolicy jest gdzieś rzepak, to te pszczoły wywożę w innym kierunku. Ja je wywożę do lasu, gdzieś na łąki leśne, przy rzekach i w takich miejscach naturalnych, gdzie pszczoła jakby nie ma styczności z chemią czy z innymi rzeczami. Na siłę pszczoły nie zamknę w ulu, tak? Ona i tak poleci, gdzie będzie chciała. Ale ograniczam w ten sposób styczność właśnie z chemią. Jak ktoś się tam chwali, ile ma rzepaku, czy tam rzepakowego miodu, no to zawsze mam wątpliwości, dlatego że mi pszczoły właśnie na rzepaku wytruli.
Pan wywozi ule, w innym miejscu one są. Mhm. One potrafią lecieć 7 km i trafiają z powrotem do tego samego ula?
No z pszczołą jest tak, że po wywiezieniu pszczoła wylatuje i robi tak zwany oblot. Na nowym miejscu, wiadomo, ona pszczoła wyczuwa, że gdzieś ją wywozimy, że coś się dzieje z nią i ona się oblatuje. ma tak zwane receptory żuszne. Wylatując z ula, ona sobie namierza tutaj cały ten ul, zapamiętuje, oblatując całe miejsce i po oblocie leci se w teren. Nie?
Powiedział pan, że rzepakowego lepiej unikać. A który miód jest najzdrowszy, pana zdaniem?
Ja nie nakazuję, bo jedni mogą sądzić, że rzepakowy jest bardzo dobry i dobrze im służy. Jeśli to będzie wielokwiat wiosenny, to jest, ma taką samą bazę jak rzepakowy, tak? I smakowy jest nawet inny, tak?
Czyli niektórzy każdy miód sobie w zasadzie jest dobry, tylko byle nie smakował, tak?
Byle był ze zdrowego miejsca i byle było jak najmniej chemii w nim, tak? Czyli pestycydów czy innych niepotrzebnych rzeczy. No gwarancja i uczciwość pszczelarza, że nie jest przekombinowany, że nie dodaje jakichś syropów czy tam jakichś innych rzeczy, które teraz nawet produkują. Człowiek nie jest w stanie podrobić natury, a to, co natura wymyśliła, to jest chyba najlepsze, tak? A my tylko my ją doganiamy, próbujemy ją dogonić, próbujemy coś tam przekombinować, a to na końcu się okazuje, że natura i tak zrobi swoje.
Jedzmy miód, najlepiej od zaufanego pszczelarza. Będziemy zdrowsi. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.